Już po porannej gimnastyce Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i podwijam rękawy, żeby rozpocząć poranek wnet. Dzisiaj jest 30 stycznia, rok 2024, godzina 7.10. Dzisiaj dużo w poranku wnet na temat tego, co dzieje się w prokuraturze. Już za chwilę gościem poranka wnet będzie pan prokurator Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego, a później rozmowa z Adamem Słomką o jednym z prokuratorów, którzy awansowali już w czasach ministra Bodnara. Potem zajmiemy się Węgrami. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka, profesor, opowie o tym, czego doświadczają teraz Węgry. Już niedługo albo zanosi się na spotkanie na najwyższym, na szczycie między prezydentem Zełańskim a premierem Orbanem, ale do tego spotkania nie dojdzie przed 1 lutego, a 1 lutego Unia Europejska ma podjąć decyzję na temat 50 miliardów złotych, które mają być przeznaczone dla Ukrainy. Jak zwykle przede mną dwie gazety. Gazeta Polska codziennie. Unia chce więcej migrantów, nawet 4,5 miliona rocznie. I o doktrynie Bachmana, dziennikarz, który podpowiada rządzącym, jak powinni postępować z Prawem i Sprawiedliwością i jak wprowadzać porządki w Polsce. Zresztą rządzący doktrynę Bachmana wypełniają w tej chwili w 100, a może w 90%. Z kolei Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie zajmuje się Orlenem. To Jarosław Kaczyński w bezpośrednich rozmowach z Danielem Obajtkiem podejmował decyzję w sprawie sprzedaży Lotosu. Mówi Wyborczej poseł Marek Biernacki i o tym, że będzie powołana komisja śledcza. Kolejna sejmowa komisja śledcza, tym razem dotycząca fuzji Orlenu z Lotosem. Dzięki tej fuzji powstał największy koncern w Polsce, którego wartość wynosi około 100 miliardów złotych, z tego co pamiętam. Gazety na chwilę odkładamy, są ciekawe komentarze w gazetach, ale do nich pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. No to co? No to w takim razie poranek wnet uznajemy za rozpoczęty. Przy telefonie Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego. Dzień dobry, panie prokuratorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To najpierw cytat. Adam Bodnar, jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, w ścisłej współpracy z PO prokuratora krajowego Jackiem Bilewiczem podjął decyzję o odwołaniu z delegacji 10 prokuratorów okręgowych i regionalnych. Wskazano, że jest to realizacja konsekwentnego programu zmian w prokuraturze, mających na celu przywrócenie tej służby obywatelom. I co pan na to?
To prawda, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ja sądzę, że to nie są ostatnie ruchy pana prokuratora generalnego i pana prokuratora Bilewicza, który tytułuje się PO prokuratora krajowego. Tak naprawdę podszywa się pod tą funkcję, dlatego że prokuratorem krajowym jest pan prokurator Dariusz Barski, który zresztą wczoraj był w prokuraturze. Pan prokurator Dariusz Barski jest jedynym uprawnionym do wykonywania zadań kadrowych, gdy chodzi o prokuratorów. Myślę, że te wczorajsze wydarzenia, te dekrety, które się posypały faksem bez żadnego uzasadnienia w stosunku do 10 prokuratorów, dzisiaj przybierą na sile. Będzie to dotyczyć, mam wrażenie, całej kadry kierowniczej w prokuratury, gdy chodzi o prokuratury regionalne i okręgowe. Obawiam się także o decyzję w stosunku do dyrektorów zatrudnionych w prokuraturze krajowej. Panie redaktorze, te dekrety nie mają mocy prawnej, one są bezskuteczne, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, jedynie pan prokurator Dariusz Barski, który nie został odwołany ze stanowiska prokuratora krajowego, może tego typu decyzje podejmować. Olbrzymi chaos, olbrzymia niepewność. To nie chodzi tylko o stanowiska prokuratorów, bo tu się mówi, jest mowa o jakichś tłustych kotach, tam gdzieś jakieś takie są komentarze ze strony pana prokuratora Bilewicza czy pana prokuratora generalnego. Proszę sobie wyobrazić, że ja jako zastępca prokuratora generalnego, jak teraz zobaczyłem na pensję, którą dostałem, dodatek funkcyjny z tytułu sprawowanej przeze mnie najwyższej funkcji w prokuraturze, to jest jakieś 4600 zł na rękę. To nie są jakieś olbrzymie pieniądze. A tutaj robi się wrażenie, że osoby, które podejmują najważniejsze decyzje, są szefami prokuratur regionalnych, okręgowych, zastępcami prokuratora generalnego, dyrektorami w prokuraturze krajowej, to wszystko są tak przyspawani do stołków, jak oni określają, dlatego że zarabiają nie wiem jakie pieniądze. To tak nie jest.
To tak nie jest, powiedział pan. Decyzja o odwołaniu pana Dariusza Barskiego w ogóle jest nie... Znaczy właściwie on nie został odwołany, tylko uznano...
Nie ma takiej decyzji, nie ma dekretu.
Uznano, że jego powołanie było nieskuteczne.
Tak, że był emerytem i w ogóle nie sprawował swojej funkcji przez ostatnie 2 lata. No, to jest absurdalne, zwłaszcza, że pan prokurator generalny o godzinie 15, 12 stycznia uzyskał wniosek pana prokuratora Barskiego na powołanie na stanowisko prokuratora prokuratury krajowej pana Jacka Bilewicza, a o godzinie 17 uznał, że pan prokurator Barski jest emerytem od około 10 lat. Ja tutaj widzę, że każdy widzi tutaj olbrzymią sprzeczność, no i totalne, że tak powiem, niestosowanie się do reguł ustawowych, reguł prawnych.
W komentarzach do tych wszystkich decyzji ministra Bodnara można przeczytać: dewastacja systemu prawnego w Polsce. Pod takim zdaniem by się pan podpisał?
Może nie aż tak, natomiast może to prowadzić do takiej sytuacji.
Bo co to wszystko oznacza dla tych, którzy, nie wiem, są w sądach? Są na przykład oskarżani o kradzież zapałek z kiosku. Przepraszam, że takie banalne przestępstwo mi przyszło do głowy, ale za poważniejsze przestępstwa. Oni mogą w którymś momencie co zrobić? Ich mecenasi, ich adwokaci.
No, mogą kwestionować nie tylko status sędziego, który będzie orzekał w sprawie, ale też status prokuratora, który ich oskarża. Bo jeżeli ten prokurator uzyskał nominację wskutek decyzji pana prokuratora Barskiego bądź wskutek decyzji pana prokuratora Bilewicza, no to będą podnoszone argumenty wzajemnie przeciwne na temat ich skuteczności powołania.
No dobrze, ale jak widzimy, minister Bodnar nie zamierza się wycofać z tej drogi. Jego pierwsza decyzja dotyczyła pana Dariusza Barskiego, a teraz są kolejne decyzje. I powołanie do prokuratury krajowej, nowych prokuratorów i teraz zmiany, które idą w dół prokuratury.
No niestety pan minister nie cofa się. Był taki moment, miałem wrażenie, po tym 12 stycznia, kiedy to prezydent zabrał głos w obronie prokuratury, to było 15 stycznia, że pan prokurator Bodnar się jakby wycofuje i dał sobie czas na przemyślenie obecnej sytuacji. No ale niestety przybrało to na sile wczoraj, mimo tego, że ja rano jeszcze ostrzegałem pana prokuratora Bilewicza, żeby powstrzymał się od takich działań, żeby nie podszywał się pod prokuratora krajowego. No niestety, no, i to się wszystko działo w obecności prokuratora Barskiego, który był w tym czasie w prokuraturze krajowej. To jest niewyobrażalne.
A czy to jest tak, że panowie spotykają się w jednym miejscu pracy, codziennie są w tej samej pracowniczej stołówce w prokuraturze, razem pijecie kawę?
Nie ma u nas stołówki, natomiast wczoraj pan prokurator Barski odwiedził prokuraturę. W tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim, o czym też informował media, ale tak czy siak, no pan prokurator Bilewicz, niezależnie od obecności fizycznej pana prokuratora Barskiego w prokuraturze, nie ma prawa wydawać tego typu dekretów, tego typu decyzji. One nie rodzą skutków prawnych, doprowadzają do wielkiego chaosu i przede wszystkim do niepewności. I to nie chodzi tylko o prokuratorów, tak jak mówiłem na samym wstępie, to nie chodzi o te funkcje i te dodatki z tym związane, to chodzi przede wszystkim o obywateli, o bezpieczeństwo prawne i też ekonomiczne, no bo przecież będzie naprawdę dochodziło do sytuacji, kiedy będą podważane decyzje prokuratorów.
Był taki moment w zeszłym tygodniu, w którym mówiono o tym, że jest siłowe wejście do prokuratury. Taki fakt miał miejsce? Czy ten gabinet, w którym urzędował prokurator Barski, jest teraz zajęty przez PO pana Jacka Bilewicza?
No to proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że nie wiem, dlatego że jako zastępca prokuratora generalnego wraz z pozostałymi zastępcami nie mamy dostępu do tego gabinetu. Nie jesteśmy w stanie tam wejść. Nasze karty są poblokowane od ubiegłej środy. A co więcej, moja karta dostępowa i karta dostępowa prokuratora Hernanda jest również zablokowana, jeśli chodzi o cały obiekt prokuratury. Ja dzisiaj nie jestem w stanie wejść do prokuratury i dowiedziałem się, że do 15 marca nie będę w stanie wejść do prokuratury krajowej. Mimo tego, że, bo jak pan redaktor zapewne wie, no, dostaliśmy polecenie udania się na urlopy wypoczynkowe. Częściowo to polecenie wykonujemy, ale no, nie jesteśmy w stanie opuścić prokuratury na 2 miesiące. No ale w tej chwili ja na przykład nie jestem w stanie w ogóle wejść do prokuratury krajowej. Nie,
ale jeszcze poza tymi zdarzeniami są rozmaite śledztwa, bardzo ważne, prowadzone przez prokuratorów. Co z tymi śledztwami się dzieje? Które śledztwa nie będą kontynuowane, bo to jest pewno najciekawsze pytanie.
No jeżeli podjęto wczoraj próbę odwołania prokuratora regionalnego w Warszawie i prokuratorów okręgowych w Warszawie, mówię o Warszawie i Warszawie i Pradze, no to państwo wiedzą, jakie śledztwa są prowadzone. Najpoważniejsze śledztwa, gdy chodzi o działalność zarówno spółek Skarbu Państwa, prób ich przejęcia, jak i też śledztwo związane z działalnością organów administracji rządowej. No, jeżeli się odwołuje szefów, wprowadza się tam chaos, no to wiadomo, że w tym momencie prokuratorzy, którzy prowadzili te śledztwa, no będą sparaliżowani, będą czekali na decyzję, tak?
Jest też gdzieś śledztwo smoleńskie. Tam prokurator, który prowadził od lat to śledztwo, też został przesunięty, a na jego miejsce ktoś, kto będzie od początku przeglądał wszelkie akta tych akt przecież dotyczących śledztwa smoleńskiego. Wyobrażam sobie, że to są setki, tysiące stron.
No ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję pana prokuratora generalnego, który w zarządzeniu kompetencyjnym właśnie pozbawił pana prokuratora Urbaniaka nadzoru nad tym śledztwem i to śledztwo wskazał, że to śledztwo ma nadzorować pani prokurator Beata Marczak, która nadzoruje pion przestępczości zorganizowanej i korupcyjnej, która do tej pory nie miała styczności z tym śledztwem. No to no, spowoduje, że no, zapewne to śledztwo będzie sparaliżowane z dużo trudne do prowadzenia, do nadzorowania.
Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości. Taki wniosek w takim razie do kogo trafi? Do którego pionu, do którego działu prokuratury?
To znaczy, no ja muszę też z przykrością stwierdzić, że mimo tego, że pracuję w prokuraturze 26 lat, również byłem zmuszony wraz z koleżanką i kolegami i złożyć takie zawiadomienie w związku z działaniami pana prokuratora generalnego zmierzającymi do odwołania prokuratora Barskiego bez zachowania ustawowego trybu i to śledztwo jest prowadzone. Ja oczywiście nie ingeruję w to postępowanie ani moi koledzy w prokuraturze regionalnej w Warszawie, której szef wczoraj otrzymał faksem informację, że już nie jest prokuratorem regionalnym i że ma się stawić w prokuraturze krajowej i wykonywać swoje obowiązki.
Ale ten faks, on jest, znaczy ponieważ nie, wszystko jest, nie jest w mocy prawnej, to i to nie jest w mocy prawnej, ale jak daleko nie jest w mocy prawnej ten faks, czy ten list, który dostał prokurator prokuratury warszawskiej?
To znaczy on dostał dekret podpisany przez prokuratora Bilewicza i także dekret podpisany przez prokuratora generalnego Adama Bodnara, z tym, że o ile pan prokurator Bodnar, powiedzmy, chociaż sąd do tego wątpliwości może określone decyzje w sprawach osobowych wydawać. Natomiast pan prokurator Bilewicz jest prokuratorem prokuratury krajowej. Nie jest osobą decyzyjną, nie jest osobą funkcyjną. On nie może kogokolwiek pozbawiać stanowiska. A podjął się takiej misji i tego typu dokumenty wczoraj zostały wytworzone i przekazane prokuratorom. Ja mówię, tak jak powiedziałem na początku, obawiam się, że to nie jest koniec, to jest dopiero początek zmian kadrowych, które panowie usiłują przeprowadzić, bo za chwilę będą akty powołujące prokuratorów na określone funkcje. Ci ludzie biorą na siebie brzemię naprawdę dużego ryzyka związanego z rzekomymi powołaniami na pełnione funkcje. To grozi odpowiedzialnością w przyszłości, no, co najmniej dyscyplinarną, a także finansową, bo będą otrzymywać określone apanaże z tym związane. No nie wiem, kto się podejmie tych zadań.
Powiedział pan w przyszłości, ale ta przyszłość jest odległa, bo nowe rządy dopiero zaczynają, dopiero osiadają na swoich stołkach i na swoich stanowiskach. 4 lata to może wszystko potrwać, a może 8, a może 16, a może dużo więcej.
Znaczy, ja się nie chcę wypowiadać na tematy polityczne, no ale sprawiedliwości musi stać się zadość prędzej czy później.
Bo to jest tak, że minister Bodnar przyjmuje w swoim gabinecie, a to ambasadora Stanów Zjednoczonych, a to komisarza europejskiego, a to ministra sprawiedliwości Niemiec i wszyscy mówią, no pięknie, naprawdę pięknie prowadzisz te sprawy. Twoje zadanie to jest walka z tym wszystkim, co w wymiarze sprawiedliwości zrobił Zbigniew Ziobro i dobra zmiana.
No tak, ale to tak czy siak, no, to nie usprawiedliwia działań sprzecznych z prawem. No, jeżeli w ten sposób ma się sankcjonować działania bezprawne wizytami przedstawicieli obcych państw, no to nie tędy droga, panie ministrze.
Jest jeszcze przystąpienie Polski do prokuratorii, tak to się mówi?
Do prokuratury europejskiej.
Wczoraj wizyta jakaś bardzo ważna i stwierdzenie, oto 24 delegatów z prokuratury europejskiej będzie w Polsce, będzie badać polskie sprawy, będzie pomagać polskim prokuratorom. O co w tym wszystkim chodzi?
To znaczy, ja uważam, że wstąpienie do prokuratury europejskiej będzie wymagało zmian ustawowych. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja polityczna. Ja tylko podkreślam, że te sprawy, którymi zajmuje się prokuratura europejska, czyli wyłudzanie funduszy unijnych, wyłudzanie podatku VAT, korupcja z tym związana, one świetnie były prowadzone do tej pory przez prokuraturę polską. Myśmy naprawdę nie mieli żadnego problemu z tym, żeby tego typu sprawy prowadzić, żeby w tego typu sprawach kierować akty oskarżenia. Więc tutaj to nie jest tak, że jest potrzebna jakaś nadzwyczajna interwencja i wstąpienie do prokuratury europejskiej, bo się coś złego dzieje, gdy chodzi o fundusze unijne. Natomiast ja nie jestem w stanie też powiedzieć tak kategorycznie, że uważam, że to jest zły pomysł, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, więc no, siłą rzeczy, skoro tylko Węgry, Szwecja i bodajże Irlandia nie wstąpiły do prokuratury europejskiej, no to przecież Polska równie dobrze mogłaby w tej instytucji uczestniczyć. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, świetnie sobie radzimy ze zwalczaniem przestępczości, do której powołana jest prokuratura europejska.
I będzie się dalej działo to, co zapoczątkował minister Bodnar.
No, będzie się działo. Mam takie przeczucie, że będzie się działo. Z tym, że niestety nie będę mógł tego obserwować, bo tak jak powiedziałem, no nie mogę do prokuratury krajowej wejść.
Ale w czasie urlopu można udzielać wywiadów, to też jest coś bardzo ważnego, bo o tej całej sprawie wczoraj, przeglądając portale, można byłoby się dowiedzieć, oczywiście z portalu Do Rzeczy, portal w polityce, portal Niezależna, ale w portalu takim jak Onet czy Interia informacji o tym wszystkim, co dzieje się w prokuraturze, nie znalazłem. Może było, ale nie znalazłem.
No ale w Radiu Z wczoraj pani redaktor mi gościła. W godzinie 18 miałem możliwość wypowiedzenia się.
To przynajmniej na tyle dobre. Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 7:29. Taką bardzo ładną piosenkę udało się Muńkowi Staszczykowi zaśpiewać. Pola.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio wnet.
Radio, robimy radio.
Radio wnet.
I mamy połączenie nie tylko telefoniczne, ale skype'owe, więc mogą państwo obejrzeć na naszym kanale YouTube tę rozmowę na żywo ze świadkiem historii, politykiem. Kiedyś Akcja Wyborcza Solidarność, pamiętam te czasy, kiedy Adam Słomka stał pod pomnikiem Witosa i pokazywał na konstytucję Akcji Wyborczej Solidarność. Dawne czasy. Adam Słomka, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przypomniałem to, bo troszkę o historii porozmawiamy, bo obserwuje pan to wszystko, co dzieje się w prokuraturze i zobaczył pan swojego starego znajomego z lat 80., który awansował teraz do prokuratury krajowej.
No, po raz drugi awansował, bo awansował już raz wcześniej, 8 lat wcześniej. Niestety nie był ścigany. Ja złożyłem z ramienia Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich wniosek o ściganie prokuratora Artura Kasyka. To jest prokurator, który mnie aresztował w marcu, 9 marca 1985 roku, urzędując w gabinecie zresztą zastępcy Kiszczaka na Rakowieckiej. Aresztował mnie, znaczy wpierw przeprowadził protokół, taki przesłuchanie, stwierdził, że musi mnie aresztować, po czym przyszedł funkcjonariusz SB, przekazał mu informację hiobową, że na Kremlu zmarł pierwszy sekretarz partii komunistycznej Czernienko i on z wielkim smutkiem przerwał te czynności, udając się do swoich mocodawców. I wrócił po wielu godzinach z informacją, że jest jednak zgoda KGB z Moskwy na to, żeby mnie aresztować. No i podjął tą decyzję o aresztowaniu za dążenie przecież do niepodległości Polski, za działanie jawne w ramach Konfederacji Polski Niepodległej na rzecz wolnej Polski. I za to powinien być ścigany. Podjął działania w ramach państwa totalitarnego, grupy Bardonowej, takiej jeszcze większej towarzyszki zbrodniarki komunistycznej, więc powinien być ścigany. I jestem w ogóle zdumiony, że on przez te lata rządów postsolidarnościowych różnych ekip, bo to już pewnie z 10 ekip rządziły, on cały czas awansował, aż w końcu ponownie teraz trafił do najwyższych władz prokuratury, a powinien być wydalony z zawodu, powinien mieć normalny proces i powinien być w więzieniu. No dziwne, że tacy ludzie są po prostu bezkarni i że pan Bodnar na takich ludziach, zresztą nie tylko na takich, bo też na prokuratorach, którzy wydali przecież obywatela Białorusi, Łukaszence, KGB, no człowieka, który dostał zresztą Nagrodę Nobla za walkę w obronie praw człowieka. Także cała taka menażeria ludzi, którzy walczyli z polską niepodległością, z prawami człowieka w Europie Środkowej, na tych ludzi stawia minister Bodnar i to jest na wskroś, można powiedzieć, bulwersujące i zdumiewające, że tacy ludzie po tylu latach wolnej Polski dalej w ogóle piastują kluczowe funkcje publiczne.
Ale wtedy, w 85 roku, powiedział pan, że to było w gabinecie zastępcy Kiszczaka, czy w gabinecie samego Kiszczaka, to skoro tam był prokurator Kasyk, to znaczy, że już wtedy pełnił ważną funkcję.
Tak, tak, oczywiście. To był zespół kilku prokuratorów i kilku sędziów najbardziej zaufanych Kiszczaka, którzy zajmowali się sprawami politycznymi też przecież i małżeństwa Romaszewskich, Jacka Szymanderskiego, rzecznika Solidarności Rolników Indywidualnych, z którym później siedziałem długo w jednej celi, czy szefa regionu Mazowsze. No wielu ludzi, on się zajmował po prostu, był takim cynglem Kiszczaka, zajmował się pozbawianiem seryjnie patriotów wolności na życzenie KGB Związku Radzieckiego i Służby Bezpieczeństwa PRL. Tych SB-manów zresztą tam było całe tabuny. Także to, że ci ludzie funkcjonują dalej i awansują na najwyższe stanowiska i nie ma właściwie żadnej istotnej reakcji, to jest w najwyższym stopniu bulwersujące, szczególnie ostatnie 8 lat, że oni nie zostali po prostu pociągnięci do odpowiedzialności. Bardzo dobrze o tym, o kulisach ochrony zbrodniarzy komunistycznych opisuje to profesor Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, teraz też zresztą wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, no pokazuje tutaj szczególną rolę pani prezes Sądu Najwyższego, pani Manowskiej, która ochroniła prezesa Sądu Najwyższego, wcześniejszego pana Iwulskiego, też takiego funkcjonariusza Kiszczaka, wojskowych służb, no, który był zwornikiem całej tej izby pracy Sądu Najwyższego, przez lata blokował walkę o praworządność, nas weteranów. Myśmy składali setki wniosków o ściganie tych sędziów i licznej grupy jeszcze większej prokuratorów stanu wojennego, którzy dalej nadają ton w polskim wymiarze niesprawiedliwości. Więc no, nie dziwota w tej chwili, że to staje na głowie, jeżeli oni nie zostali po prostu odsunięci od władzy, od sprawowania kluczowych funkcji w Polsce.
A może pan obserwuje, czy nowy minister spraw wewnętrznych już rozpoczął procedurę, bo prawo mu daje taką możliwość przywracania emerytur byłym SB-kom?
Nie, jeszcze się nie zetknąłem z taką informacją, natomiast sądy robią to seryjnie. Kasta sędziowska, ta komunistyczna, no, robi to mniej więcej w połowie przypadków tych złożonych już wniosków, przywrócono im emerytury. Więc w tym tempie to pewnie większość oni uzyskają na drodze sądowej. No a tam co jeszcze będzie potrzeba, to pewnie i minister załatwi. No to samo w sobie niezałatwienie tej sprawy, już takiej zupełnie oczywistej, no bo mówimy o oprawcach z bezpieki, no to też wskazuje stan świadomości sędziów i elit politycznych. W ogóle pomysł, żeby stworzyć koalicję rządową, w której się zapisze w umowie koalicyjnej taką sprawę przywrócenia nienależnych świadczeń emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy zbrodniczej instytucji, no to też pokazuje, jak bardzo brakuje dekomunizacji i oczyszczenia życia publicznego ze złogów komunistycznych, z ludzi o tej totalitarnej przeszłości. To znaczy, że cały czas takim zwornikiem i elementem istotnym w sensie ideowym i myślenia o Polsce, o przeszłości, o historii jest właśnie kwestia służby dla obcego mocarstwa. No to będzie dużym, dużym garbem, szczególnie teraz w obliczu wyzwań, jakie stawiają Niemcy, Unia Europejska, bo my mamy nie tylko wojnę i dużą liczbę Polaków, którzy przecież mieszkają na Ukrainie i są bezpośrednio pod tymi bombami, rakietami rosyjskimi, ale mamy z drugiej strony też duże wyzwanie ze strony zachodniej Europy, no tych zmian, jakie tam się dokonują, które widać doskonale w tej chwili na ulicach wielu, wielu miast i państw Europy Zachodniej. Zresztą ten kryzys elit politycznych sięga też i Stanów Zjednoczonych. Tam są też takie bardzo poważne spory, chyba większe niż u nas.
Kryzys świata zachodniego, tak chyba możemy o tym wszystkim mówić, ale jak pan powiedział, w wymiarze sprawiedliwości, o braku dekomunizacji, no to już ta dekomunizacja w Polsce się nie zdarzy. Było 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, przedtem 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, przedtem 4 lata rządów Akcji Wyborczej Solidarność, w której pan był. Nie zdarzyło się, to się nie zdarzy. To może trzeba porzucić już ten język dotyczący dekomunizacji.
No ciągle to słyszę od Magdalenki, żeby to porzucić, tą dekomunizację, że to jest nierealne. No jak widać, to jest niezbędne. Bez przeprowadzenia takiego zjawiska, no to zawsze jak władzę odzyska ten obóz polityczny, to hydra będzie odrastać i tacy iwulscy kasykowie w prokuraturze, w sądach, w samorządzie, w firmach ochroniarskich, w gospodarce, w mediach będą znowu funkcjonować te układy, więc sprawa jest jak najbardziej do zrobienia. Trzeba oczywiście świadomości elit politycznych, że trzeba się wyzwolić z Magdalenki. Cały czas jak słyszę w ogóle o tym, że się tu powołują niektórzy na konstytucję, cały obóz polityczny, który przejął władzę, to wygląda, że to w ogóle nie chodzi o konstytucję, że to było tylko taka maskirowka. Mówili o konstytucji, ale myśleli o Magdalence. Cały czas utrzymać układ, uprzywilejowany układ bezkarności całego systemu komunistycznego. To, że tego nie zrobił obóz solidarnościowy umownie, Komitet Obywatelski Lecha Wałęsy, że jego rządów kilka, później Akcja Wyborcza Solidarność, czy teraz PiS, to nie oznacza, że to nie zostanie zrobione. No to musi być zrobione. Pytanie oczywiście w jaki sposób, czy ustawowy, czy w takiej formie, jak to zrobiono w Ministerstwie Finansów za pana ministra Banasia, że po prostu ustawą pozbyto się tych funkcjonariuszy, to jest możliwe. No, czy CBA utworzono bez funkcjonariuszy komunistycznych, więc da się to zrobić. Jakieś kawałki państwa tak zrobiono i to jest tylko kwestia świadomości elit politycznych. Ja myślałem, że po 2010 roku również ten nasz nurt ugodowy wywodzący się z Układu Magdalenki to zauważy, że po prostu no, nie da się funkcjonować, zbudować państwa na zasadzie takiej umowy, że wy się zaczniecie praworządnie zachowywać, będziecie normalnymi Europejczykami, dogadamy się i to będzie cywilizowanie funkcjonować. To niestety wygląda cały czas na tą opcję albo my, albo wy, albo to będzie normalne państwo i myślenie państwowe będzie kluczowe, albo będzie funkcjonowanie takiej szajki złodziei i zbrodniarzy zblatowanych, którzy uważają, że są właścicielami państwa, takim pasożytem. Stworzyli, mam wrażenie, po prostu super pasożytniczy układ w państwie, gdzie zajmują uprzywilejowaną pozycję i jeszcze udają zdziwienie, że ludzie się buntują co rusz i odrzucają taki układ. Także myślę, że to musi być zrobione. Pytanie jest, jakie siły poza no tymi, którzy byli przeciwni Magdalence, czyli Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej, jakie ugrupowania, jakie środowiska są gotowe to przeprowadzić i czy społeczeństwo to widzi. No to się okaże pewnie w ciągu mniej więcej, tak sądzę, rok, dwa trzeba, żeby zobaczyć reakcję społeczną na obecne rządy i zobaczymy, jakie zmiany będą realne. Czy w ogóle PiS też wyciągnie, obóz solidarnościowy wyciągnie właściwe wnioski z nieprzeprowadzenia istotnych zmian, właśnie których ogólnie hasłem dekomunizacja no, pokazuje zmianę struktury państwa polskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ciągle wierzący Adam Słomka był gościem Poranka Wnet. Do usłyszenia i do zobaczenia. Jest godzina 7:47.
I słuchasz Radio Wnet.
I słuchasz Radia Wnet. A do studia wszedł profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do najlepszego radia informacyjnego w Europie.
To dużo, dziękujemy za komplement. Dużo, dużo się dzieje, jeśli chodzi o Węgry. Opcję atomową zagroziła Unia Europejska opcją atomową, jeśli chodzi o wymuszenie na Węgrach i na premierze Orbanie zgody na przyznanie Ukrainie 50 miliardów euro pomocy. Właściwie twierdzę, jest takie, jeśli tego premierze Orban, jeżeli pan się nie zgodzi, to my wykończymy gospodarkę węgierską.
Mamy kampanię oczywiście w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to po pierwsze, po drugie rozmawiamy o dwóch sumach 50 miliardów euro i to dobrze, żebyśmy sobie to uświadomili. Pierwsza suma to jest ta, która ma 50 miliardów euro, która ma pozwolić zasypać dziurę budżetową w budżecie Unii Europejskiej, która powstała nie do końca wiadomo z jakich powodów. Mówiąc w skrócie, nawet pytałem się wczoraj, tutaj dziękuję za zaproszenie jeszcze raz do audycji. Pytałem się nawet w Trybunale Obrachunkowym, czyli takim NIK-u unijnym, jakby skąd jest ta dziura. Sami do końca nie wiedzą. Oczywiście Unia Europejska w międzyczasie kupiła szczepionki dla całej planety. Płaci dosyć duże odsetki za KPO w Banku Centralnym Europejskim i tak dalej. Natomiast to się nie spina, to nie jest 50 miliardów. więc nie wiemy do końca, gdzie są te pieniądze. I to jest jedne 50 miliardów, które ma pójść też z gwarancją naszą, również Polski, czyli w postaci kolejnej pożyczki, przeciwko której się Węgry sprzeciwiają. I to jest ich główny sprzeciw. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to no, trzeba przypomnieć, że Unia Europejska się zobowiązała do tego, że będzie wspierać Ukrainę w ubiegłym roku jeszcze sumą 5 miliardów euro rocznie. Z tych 60 miliardów euro rocznie stało się, widzimy na stole, leży teraz projekt na 50 i nie, nie roczne, tylko na rozpisane na 4 lata i głównie pożyczki. To są w dwóch trzecich, to jest pożyczka, a tylko w niewielkim stopniu jest to darowizna tak zwana. Trudno powiedzieć, co z tego będzie. Węgry zadeklarowały jeszcze w grudniu, że są w stanie tą swoją część przekazać Kijowowi natychmiast. Natomiast sprzeciwiają się w tej chwili, tak to wygląda, bo oczywiście nacisk jest spory, nie tylko na Węgry. Też na Niemcy, bo Niemcy też nie chcą w ten sposób to rozwiązać. Chcą, żeby odliczyć od ich składki unijnej właśnie tą pomoc dla Ukrainy. No zobaczymy, no panowie politycy siądą, porozmawiają do czwartej nad ranem i coś zdecydują.
I to będzie pojutrze, bo 1 lutego mają podjąć decyzję i mają, i premier Orban, niezależnie czy jest 50 czy 100 miliardów, to kto będzie o takich drobnostkach mówił, czy to 50 czy 100 miliardów euro, premier Orban ma się na to zgodzić, a jak się nie zgodzi, to wtedy Węgrzy, wszyscy Węgrzy za to zapłacą.
Być może tak, być może nie. To są jednak, myślę, że takie utwardzanie stanowisk przed samym posiedzeniem, które jakimś kompromisem się zakończy. Węgry, podobnie są jak Polska, całkiem nieźle wyglądają pod względem ekonomicznym i kolejne rekordy zatrudnienia i wzrostu gospodarczego padają. Dadzą sobie radę. Oczywiście dla nas wszystkich jest ważny rynek europejski. Dla Węgier nawet mniej trochę, ponieważ od lat już główne inwestycje na Węgrzech, to jest Korea Południowa, to są Chiny, to jest Malezja. Nie, także tutaj myślę, że dużo słów, ale jednak mniej czynów będzie.
Ale postawa Węgier jest, bo nie wiem, czy można powiedzieć, jednoznaczna, jeśli chodzi o rozmaite konflikty i rozwiązania na świecie. Zacznijmy od Szwecji. Turcja już powiedziała Szwecji tak w NATO, a Węgry i Budapeszt jeszcze tego nie zrobił. Dlaczego?
Po pierwsze tak, Szwecja jest w NATO, zacznijmy od tego. Po drugie, oczywiście nie ma ratyfikacji parlamentu węgierskiego, była delegacja parlamentu węgierskiego w Szwecji przed rokiem, rewizyta się nie wykonała. Nie wiem, czy premier Szwecji przyjedzie, nie przyjedzie, bo są sprzeczne informacje w tej chwili w ostatnich dniach do Budapesztu na zaproszenie premiera Orbana. No jest kilka kwestii do takiego podjęcia. No, Szwecja zaskarżyła, czyli wspiera wniosek w TSUE dotyczący postępowania Węgier w kwestiach LGBT. Na Węgrzech w szkołach od 2 lat nie można, stowarzyszenia różne nie mogą prowadzić promocji LGBT w szkołach, gdzie uczniowie mają poniżej lat 18. Również państwo nie refunduje kosztów kształcenia na tych kierunkach właśnie dotyczących gender i to spowodowało takie no, duże wzburzenie w Szwecji i tę skargę, również wsparcie tej skargi, która ma tyle wspólnego mniej więcej jak twierdzenie, że na Węgrzech nie ma wolności słowa i pluralizmu. Jak ostatnio byłem na Węgrzech, w grudniu zrobiłem zdjęcie na stacji benzynowej. Pięć opozycyjnych dzienników i 3 prorządowe na pierwszej stacji benzynowej. W Budapeszcie nawet ta proporcja jest troszeczkę bardziej niekorzystna dla rządu. No to jest polityka, tak? To jest polityka i to jest walka o pewne wpływy, o pewne, o jakby o pewne też kwestie dotyczące w ogóle kierunku, w którym idzie Unia Europejska.
To jest drugie pytanie. Dotyczy stosunków ukraińsko-węgierskich. Zaczęły się rozmowy. Ministra spraw zagranicznych jest przygotowywana ponoć wizyta premiera Orbana w Kijowie albo prezydenta Zełenskiego w Budapeszcie.
Miejmy nadzieję, że tak, że do tego spotkania, bo bez spotkania premierów czy prezydenta Zełenskiego z premierem Orbanem, myślę, że tutaj nie, co już było planowane przed rokiem, nie wyjdziemy z pewnych problemów. Upór po obu stronach jest duży w różnych kwestiach. Panowie przyjdą, spotkają się. Moim zdaniem powietrze z tego balonika bardzo mocno zostanie spuszczone. Nie ma żadnych powodów do sporów tak naprawdę. Węgrzy absolutnie stoją po stronie tego, że Ukraina ma zostać w tych granicach, w których jest uznawana międzynarodowo i natomiast oczywiście jest głęboko zaniepokojona tym, że Rosja jest oczywiście supermocarstwem i co będzie dalej w sytuacji, kiedy ani Unia Europejska, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, ani również Stany Zjednoczone tak bardzo się do tego wsparcia Ukrainy nie garną.
O tym mówił polityk nazwany skrajnie prawicowym, polityk węgierski. Powiedział, jeżeli Ukraina przegra wojnę, jeżeli stanie się państwem upadłym, to Węgry zgłoszą roszczenia w stosunku do Zakarpacia.
Tak, i ta partia ma 6 posłów w parlamencie węgierskim.
Czyli jest to partia słaba, nieistotna, ale za to informacje na temat tego, co powiedział lider tej partii, docierają do mediów pewno.
Skoro tak działa współczesny świat.
To prawda, a jak w czasie nowego politycznego rozdania działa Instytut Falczaka, czy też jest takim instytutem, który można uchwałą, dekretem albo rozporządzeniem zlikwidować?
Działamy na podstawie i w granicach prawa.
To jest, panie redaktorze, bardzo piękna odpowiedź. Tej się nie spodziewałem od pana profesora, że nie my działamy, proszę pana, bezprawnie, poza granicami prawa. Właśnie mamy miecze i armaty przygotowane w Instytucie Falczaka. Tak nie jest.
Przygotowujemy się do naszej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej od lat. Bardzo mocno rozwijamy naszą działalność, jeśli chodzi o Czechy i Słowację również. O 9:30 mam spotkanie z nowym panem ambasadorem Czech. Jestem dobrej myśli.
Instytucjonalnie Instytut Falczaka, jak jest umocowany w systemie prawnym w Polsce?
Dobrze.
Ach, to bardzo z tego powodu się cieszę. No dobrze, to nie będziemy w takim razie pytanie o Instytut Europy Środkowej w Lublinie po zmianach rządu, bo pan jest członkiem Rady Instytutu Lubelskiego.
Tak.
No i?
Staram się w ramach swoich kompetencji, takie, które mam w tej Radzie, bo mój głos to jest 1/7 głosów, aby ten instytut zaistniał w Europie Środkowej, aby był zapraszany na najlepsze konferencje w Europie Środkowej, w Europie, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. I mam nadzieję, że to się wkrótce uda. W tej chwili z przykrością stwierdzam, że tak ten instytut nie działa. Natomiast też pamiętajmy o tym, żeby stworzyć dobrą instytucję, potrzeba chwilę czasu, potrzebny jest odpowiedni zespół ludzi i potrzebna jest pewna odwaga, tak, działania. Mamy z tym problem w Polsce, mamy kompleks w Polsce, taki właśnie wyjście na świat, tak naprawdę, tak? A nie powtarzania tylko różnych bajek, które są o nas głoszone. I to jest też przypadek tego instytutu, który jako członek Rady Programowej, mam nadzieję, będę mógł z moimi współpracownikami troszeczkę przekierowywać.
Instytut Falczaka, w ogóle tu wiele instytutów w Polsce zajmowało się Trójmorzem. Idea budowania tej linii, tej z północy na południe była obecna w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to się zmienia. Mamy ideę wschód-zachód, czyli wracamy do osi Berlin-Paryż-Bruksela, a z drugiej strony jest Mińsk i Moskwa.
Myślę, że nie mamy takiego wyboru, jak czasami. Troszeczkę to pobrzmiało też w słowach pana redaktora naczelnego, że albo, albo, tak, Europa Środkowa, albo jakiś trójkąt weimarski. O udziale i sile Polski w Unii Europejskiej i w Europie w ogóle będzie po pierwsze decydować nasza siła wewnętrzna w Polsce, to co... Na ile rząd będzie się, tak jest zawsze w demokracji, na ile rząd będzie się cieszył poparciem i zajmował się, tak, poparciem społecznym i zajmował się sprawami najbardziej istotnymi. Po drugie, nasze wpływy i siła w Europie Środkowej. Mam nadzieję, że jako Instytut Felczaka troszeczkę taką cegiełkę dokładam do tego, żeby ta siła była większa. I po trzecie, no dobre wiatry, których w tej chwili akurat w Europie nie ma.
To może dobre wiatry będą w czasie naszej wyprawy, bo nie wiem, czy pan profesor wie, ale pewno jeszcze nie i państwo też tego nie wiedzą. W najbliższy piątek wybieramy się na Wyspy Kokosowe. Zabieramy ze sobą oczywiście wszyscy marynarze, którzy są zaokrętowani na żółtej łodzi podwodnej. Bosmanowie, kapitanowie, kontradmirałowie muszą się przygotować do tej podróży. W piątek wyruszamy między 7 a 9 rano, ale też jest miejsce dla pasażerów. Specjalnie zapraszamy pasażerów. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl/radiownet. Tam się wszystko wyjaśni i mam nadzieję, że wiatry będą pomyślne też dla Instytutu Felczaka, którego dyrektor profesor Maciej Szymanowski był gościem poranka w net. Na zegarze godzina 8, już za chwilę wiadomości. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Zastępca prokuratora generalnego o wczorajszym odwołaniu prokuratorów, zamieszanie wokół dymisji generała Załużnego oraz amerykańscy żołnierze zginęli w Jordanii. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Dekrety PO prokuratora krajowego nie mają mocy sprawczej, powiedział w poranku wnet zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski.
Wczorajsze dekrety, które się posypały faksem bez żadnego uzasadnienia w stosunku do 10 prokuratorów, dzisiaj przybierają na sile. Będzie to dotyczyć całej kadry kierowniczej prokuratury regionalnej i okręgowej. Obawiam się także o decyzję w stosunku do dyrektorów zatrudnionych w prokuraturze krajowej. Te dekrety nie mają mocy prawnej, one są bezskuteczne, dlatego że jedynie pan prokurator Dariusz Barski, który nie został odwołany ze stanowiska prokuratora krajowego, może tego typu decyzje podejmować.
Mówił zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało wczoraj, że w związku z konsekwentnie prowadzonym programem zmian w prokuraturze, który ma na celu przywrócenie tej służby obywatelom, podjęto decyzję o odwołaniu z delegacji oraz funkcji 10 prokuratorów okręgowych i regionalnych. Putin i Łukaszenka podpisali rozporządzenie o stworzeniu wspólnego holdingu medialnego państwa związkowego tworzonego przez Rosję i Białoruś, podał portal The Moscow Times, podkreślając, że oznacza to połączenie propagandy państwowej. Decyzja ta, jak podał portal, zapadła na wczorajszym spotkaniu Putina i Łukaszenki w Petersburgu. The Moscow Times przypomina, że Łukaszenka mówił o idei powołania wspólnego holdingu medialnego jeszcze w 2021 roku. Na wczorajsze spotkanie Putina i Łukaszenki zwracają uwagę analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Oceniają oni, że spotkanie było postępem w zabiegach Kremla, by głębiej zintegrować Białoruś ze strukturami państwa związkowego. Putin i Łukaszenka zaakceptowali 3 porozumienia dotyczące m.in. koordynacji polityki zagranicznej obu krajów. Łukaszenka wyjaśnił także, że Moskwa i Mińsk współpracują ze sobą w Afryce i zapewniają, że koordynował z Putinem swą wizytę w krajach Afryki w grudniu zeszłego roku. Generał Załużny nie został zwolniony ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, podał biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz Ministerstwo Obrony Ukrainy. Wcześniej media i serwisy społecznościowe obiegła informacja, jakoby Załużny miał otrzymać propozycję wyjazdu na placówkę zagraniczną w roli ambasadora. Pisano także m.in., że na jego miejsce szykowany jest obecny szef wywiadu wojskowego Chór Kryło Budanow. Według opublikowanego w grudniu sondażu kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii Siły Zbrojne Ukrainy Ukrainy oraz ich głównodowodzący generał Załużny cieszyły się większym zaufaniem społeczeństwa niż prezydent Zełenski. Zaufanie do armii zadeklarowało w tym badaniu 96% Ukraińców, natomiast do Załużnego 88%. Tymczasem zaufanie do prezydenta znacznie spadło w porównaniu z grudniem ubiegłego roku. Wtedy ufało mu 84% respondentów, w grudniu 62%. Nie szukamy wojny z Iranem, ani nie chcemy eskalacji, ale to był bardzo poważny atak i odpowiednio na niego odpowiemy, powiedział wczoraj rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, mówiąc o niedzielnym ataku proirańskich bojówek na siły USA w Jordanii. Dodał, że amerykańskie służby analizują poziom zaangażowania Teheranu w ataki. Według Pentagonu w ataku zginęło 3 żołnierzy, a rannych zostało co najmniej 40 kolejnych. Kirby przekazał, że choć służby USA badają stopień zaangażowania Iranu w ataki, to jasne jest, że Iran wspiera bojówki w Syrii i Iraku, które od października dokonały niemal 170 ataków przeciwko siłom USA w regionie. Nie ustalono dotąd, która konkretnie grupa jest odpowiedzialna za atak. Ofiary to żołnierze rezerwy sił lądowych USA z Georgii, którzy brali udział w misji USA przeciwko Państwu Islamskiemu. Zaprzysiężony w grudniu prezydent Argentyny Javier Milei po raz kolejny złagodził swój projekt przebudowy państwa, rezygnując z niektórych propozycji dotyczących uprawnień władzy wykonawczej. Zmiany mają ułatwić przyjęcie projektu w kongresie, podały wczoraj media. Nie były to pierwsze zmiany w projekcie szeroko zakrojonych reform, oceniane jako ustępstwa wobec opozycji. W piątek administracja Mileja wykreśliła już z projektu zapisy dotyczące polityki fiskalnej i zaciskania pasa. Partia Mileja dysponuje niewielką liczbą mandatów w obu izbach parlamentu i musi liczyć na poparcie kilku innych ugrupowań. Wczoraj przedstawiciele tych partii dyskutowali na temat zmian w projekcie, a na środę zwołano pierwsze poświęcone mu posiedzenie Izby Deputowanych. Milei, który sam siebie określa jako anarchokapitalistę, zapowiadał rozmontowanie państwa dobrobytu i przejście na model ultraliberalny. Jego zdaniem radykalne zmiany są konieczne, by powstrzymać szalającą inflację, która wyniosła w zeszłym roku ponad 200%. Reforma sprzeciwiają się związki zawodowe i środowiska lewicowe.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, padać nie będzie. Temperatura maksymalna do 3 stopni na plusie w Suwałkach, do 5 w Lublinie i Zakopanem, od 6 do 8 na przeważającym obszarze kraju, do 10 stopni na Dolnym Śląsku.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wczoraj wieczorem oczy wszystkich kibiców Barcelony i kamery stacji telewizyjnych z Katalonii były skierowane na dom Roberta Lewandowskiego. Tam bowiem odbyło się kryzysowe spotkanie piłkarzy Barcelony. To wynik kryzysu, jaki zapanował w ostatnich dniach w klubie. Porażka z Realem w finale Superpucharu, odpadnięcie z Pucharu Króla, a także ostatnia porażka w lidze z Villarreal w kuriozalnych okolicznościach. 9 punktów straty do lidera Girony. I wreszcie zapowiedź trenera Xaviego, że wraz z końcem sezonu opuszcza klub. Piłkarze Dumy Katalonii postanowili spotkać się we własnym gronie bez udziału członków sztabu szkoleniowego, działaczy i omówić sytuację. Mundo Deportivo, hiszpański dziennik, pisze, że zawodnicy spotkali się, skorzystali z zaproszenia kapitana reprezentacji Polski, zjedli wspólny posiłek i rozmawiali w rezydencji naszego zawodnika w dzielnicy Sitges. Są nagrania, gdy zawodnicy opuszczają dom, raczej skupieni, nie udzielali żadnych wywiadów, nie podano także żadnego komunikatu, jakie wnioski wypłynęły z tego spotkania. Barcelona gra wciąż w Lidze Mistrzów i teraz na tym się na pewno skupi. W 1/8 zmierzy się z Napoli, które też jest targane kryzysem. 9 dopiero miejsce mistrzów we włoskiej Serie A, więc Barcelona ma ogromne szanse, by przejść Napoli i zameldować się w ćwierćfinale. No jednego jesteśmy pewni, posiłek na pewno był bardzo dietetyczny. dietetyczny, bezglutenowy, o co pewnie zadbała małżonka naszego kapitana Anna Lewandowska. To wiemy, co się dzieje w Barcelonie, natomiast w lidze NBA niezbyt wiedzie się San Antonio Spurs, a więc drużynie, w której występuje Jeremy Sochan, reprezentant Polski. Ostatnio zanotowali 2 zwycięstwa z rzędu i chcieli bardzo, by ta seria trwała, ale na jej drodze stanął Washington Wizards. Ekipa z Teksasu przegrała 113-118. Jeremy Sochan przebywał na parkiecie 26 minut, ale rzucił tylko 2 punkty, miał 5 zbiórek, asystę i 1 przechwyt. Greg Popovich, a więc legendarny trener San Antonio, powiedział, że Washington Wizards zagrali twardą koszykówkę, a my nie mieliśmy na to żadnej odpowiedzi. I jeszcze jedna dobra informacja dotycząca naszego mistrza świata w snowboardzie. Oskar Kwiatkowski zajął 6. miejsce w slalomie gigancie równoległym podczas zawodów Pucharu Świata w Norwegii. To najlepszy wynik w tym sezonie mistrza świata w tej konkurencji, a jeszcze nie tak dawno był bardzo krytykowany za brak formy tak naprawdę w tym sezonie. Odpowiedział właśnie 6. miejscem, no i taką zwyżką formy. W sporcie za godzinę między innymi o karze za doping znakomitej łyżwiarki rosyjskiej, którą pamiętamy z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 15-letnia Wajewa wtedy właśnie zszokowała świat swymi występami, a za chwilę cała sprawa z dopingiem i została ukarana 4-letnią dyskwalifikacją. To bardzo surowa kara, ale o tym więcej w sporcie po godzinie 9. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Autopromocja.
Uwaga, uwaga! 2 lutego Żółta Łódź Podwodna wyrusza na swój pierwszy rejs ku Wyspom Kokosowym. Wszystkich marynarzy, bosmanów, kapitanów prosimy o sprawdzenie patentów. Niektóre patenty wygasają po 3 miesiącach. W rejs możemy zabrać 50 pasażerów. Informacje w kapitanacie na patronite.pl/radiownet.
To była autopromocja.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Zachęcamy. Wielka przygoda piątkowa przed nami. Proszę się do niej dobrze by przygotować, a pasażerów zachęcamy, żeby weszli na stronę patronite.pl/radiownet i żeby się przekonali, że bycie pasażerem to też jest bardzo, coś bardzo cennego. Wyruszamy w drogę w najbliższy piątek między 7 a 9, a potem cały dzień płyniemy poprzez morza i oceany, żeby dopłynąć do Wysp Kokosowych. Ale dzisiaj nie o kokosach. Będzie rozmawiał z posłem Konfederacji Bartłomiejem Pejo Łukasz Jankowski już za chwilę. I nie o kokosach będzie śpiewał Marek. 1,1 to jest ważna częstotliwość dzisiaj, ale także słyszymy się w internecie na www.wnet.fm i widzimy na kanale YouTube Radia Wnet. Czas na gościa poranka Wnet.
Wywiad Wnet.
A Lublin był ważny, bo w naszym studiu Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji ze Świdnika i poseł oczywiście z województwa lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Opublikowano wczoraj rozporządzenie premiera w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na 7 kwietnia. Konfederacja jest gotowa do tych wyborów?
Jak najbardziej. Wczoraj wieczorem kolejne spotkanie samorządowe odbyliśmy. Ja za ten samorząd, tak naturalnie można powiedzieć, i z ramienia Nowej Nadziei i z Konfederacji
jako
odpowiadam, może nie za kampanię, tak, jako były samorządowiec, ale gdzieś tam doradzam i staram się to jakoś poukładać w całość. Jesteśmy po rozmowach. Dzisiaj kolejna Rada Liderów też tej kwestii. Podejmujemy decyzje.
No i o czym będą
gotowi.
Te wybory samorządowe? Co
o
właśnie
tym, panie redaktorze,
powiedzieć mieszkańcom Lubelszczyzny i nie tylko?
O tym, panie redaktorze, czy przede wszystkim na wszystkich szczeblach samorządowych startujemy samodzielnie, czy idziemy również do wyborów samorządowych ze stroną społeczną, można powiedzieć, czyli z różnego rodzaju stowarzyszeniami, grupami osób, które
do sejmików, to chyba idziecie sami.
Na samorządzie. Do sejmików to jeszcze się okaże, czy idziemy sami. Wszystkiego nie będę zdradzał w najbliższym czasie.
Ale jest możliwość, że na przykład, nie wiem, na Lubelszczyźnie pójdziecie razem z PiS-em na przykład?
Nie mówimy pójdziecie? Tutaj o partiach pokroju Prawa i Sprawiedliwości do sejmików,
czy platformy.
Ale są takie rozważania. Współpracujemy jeszcze nie, ale rozmawiamy o szerszej formule również na szczeblach sejmikowych, a tym bardziej na
szczeblu... Ale to są samorządowo, czyli bezpartyjni samorządowcy na przykład, to jest taki
komitet. Panie redaktorze, nie będę
komitet,
w tej chwili też... Jest wiele środowisk, z którymi rozmawiamy i te rozmowy dopinamy. Mam nadzieję, że to w tym tygodniu będzie już jasne, czy z jednymi, czy z drugimi. Jest kilka środowisk, z którymi na temat samorządu bardzo poważnie na ten moment rozmawiamy.
Do 12 lutego będzie trwała dyskusja, czy Platforma pójdzie z Lewicą, ale raczej pójdzie, więc widać, że nawet te duże partie się łączą w większe bloki.
Dlatego my też rozmawiamy o współpracy na szczeblu sejmikowym.
A co będzie miarą sukcesu? Chcecie jakiś sejmik odbić albo mieć, odbić, zdobyć, bo jeszcze nikogo, żadnego sejmiku nie macie.
W polityce powinniśmy myśleć o tym, aby docelowo rządzić i być może w sejmikach to się uda. Mam wielką nadzieję na to, że tak jednak
rządzić
będzie.
Rządzić z kim? Samodzielnie szansa jest niewielka.
Z tym ugrupowaniem, z tymi osobami, z tymi radnymi, z którymi będzie nam po drodze. Będzie nam po drodze realizować program przede wszystkim samorządowy. Ten program samorządowy będziemy przedstawiać.
Ale trzecią drogą, oni też będą wspólnie, czyli Hołownia z PSL-em.
Panie redaktorze, w samorządzie są tak tropikalne i egzotyczne porozumienia, nie powiedziałbym koalicje, że wszystko jest możliwe.
Z Lewicą również?
No z Lewicą to nam chyba najdalej, więc to bym raczej wykluczył, ale w samorządzie, przecież są takie samorządy, gdzie Prawo i Sprawiedliwość z Platformą Obywatelską rządzi. Daleko nie trzeba szukać.
Nie na poziomie sejmików wojewódzkich.
Na poziomie sejmików był taki incydent też kiedyś, ale
dawno temu,
ale to było możliwe, dlatego też wszystko jest oczywiście możliwe. Natomiast te poziomy gminne, powiatowe, to przecież jest prawie, że normalność. Współpracuje się w samorządzie z ludźmi, a nie z partiami politycznymi. Program na samorząd jest zupełnie inny. Ja też to staram się moim kolegom centrali tłumaczyć, tak jak
idziecie
to, jak to,
do
jak to
Sejmu,
wygląda w samorządzie.
Do polityki szliście z hasłem niskie podatki, małe państwo, dom, dwa samochody, rodzina, trawnik. W samorządzie to można realizować, czy nie? Macie jakieś hasło na samorząd?
Część z tych postulatów można realizować. No na przykład niskie podatki. Przecież samorządowcy w gminach mogą ustalać, mają widełki, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości.
Na przykład. Na co się wielu przedsiębiorców skarży, bo wiele samorządów te górne kwoty z tych widełek wybiera.
No właśnie, ale są też takie samorządy, gdzie te podatki od nieruchomości są niskie. Są samorządy, gdzie podatki od środków transportu są niskie i wtedy branża transportowa przenosi odnosi się często trochę sztucznie z rejestracją swoich flot do konkretnych samorządów, bo tam jest lepiej, bo tam jest taniej.
Jest polityka klimatyczna i strefy czystego transportu, czy w Krakowie, czy w Warszawie.
I oczywiście, że tak. Ja osobiście protestowałem na jednej z rad miasta stołecznego Warszawy. Wręcz wyłączono mi mikrofon, jak zacząłem mówić, jaka jest prawda i do czego pan prezydent Trzaskowski ze swoimi radnymi chce dopuścić. Już dopuścił tak naprawdę. Na całe szczęście w Krakowie na tą chwilę sąd odrzucił kwestię stref czystego transportu. Ja też założyłem, jestem przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw obrony kierowców, na którym skupiamy środowisko właśnie osób protestujących przeciwko strefom czystego transportu.
Ale strefy czystego transportu nas kierują od dużych miast, bo tu jest kłopot.
No ponad 100 tysięcznych.
Będziecie
miast,
mieli własnych kandydatów w Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie.
Oczywiście,
wszystkie miasta wojewódzkie.
W każdym mieście wojewódzkim i w większości miast powiatowych.
Będzie nasz kandydat Konfederacji.
Nie zawsze to może być komitet, na przykład również w dużych miastach komitet Konfederacji, ale mogą być to komitety społeczne, no, coś w rodzaju Kocham Lublin. W tym komitecie
Kocham Lublin, ale już bez Konfederacji w nazwie. Lublin, Konfederacja.
To jest w trakcie ustalania. Nie ma na tą chwilę jasnej recepty. Albo idziemy, korzystamy z szyldu centralnego, partyjnego, albo będziemy zawiązywać takie komitet KWW, gdzie będą również społecznicy, ruchy miejskie. My w Lublinie akurat zapoczątkowaliśmy tę współpracę z Ruchem Narodowym jeszcze przed w ogóle powstaniem Konfederacji w 2018 roku, kiedy to właśnie z ruchami miejskimi i z narodowcami lokalnymi podjęliśmy taką współpracę.
Ostatnie pytanie o wybory samorządowe. Jak się patrzy na sondaże, to bardzo możliwe jest to, że na Lubelszczyźnie najłatwiejszą, najbardziej oczywistą koalicją będzie koalicja Konfederacji z PiS-em.
O koalicji, panie redaktorze, rozmawia się po wyborach. Zobaczymy, jakie będą wyniki, ilu będziemy mieli radnych.
Ale wyklucza pan to, czy nie?
Ja niczego nie wykluczam. Jak to nasz mentor kiedyś mówił, koalicję można zawrzeć nawet z kanibalami, tylko żeby osiągnąć swój sukces. I to tak oczywiście przewrotnie mówi, tak, ale niczego się nie można wykluczyć. W samorządzie współpracuje się z ludźmi, a nie z partiami politycznymi. To jest najważniejsze, natomiast nie chciałbym teraz rozmawiać o koalicji, bo po prostu nie wiem,
jakie będą wyniki
7
kwietnia. To tak de facto kampania samorządowa właśnie wczoraj razem z rozporządzeniem premiera ruszyła. Dobrze, skoro zeszło na mentora i na kanibalizm Janusz Korwin-Mikke, bo to z niego cytat, będzie was kanibalizował, założy własną partię i będzie podgryzał Konfederację.
Myślę, że celem Janusza Korwin-Mikke są jednak wybory europarlamentarne.
One też nie tak odległe.
Oczywiście, że tak. I tak naprawdę ta kampania, która już za chwilę się zaczyna, będzie kampanią również do Europarlamentu na swój sposób. Ta prowadzona oczywiście centralnie.
I tam będzie i wy, i będzie może Janusz Korwin-Mikke z jego partią.
Może będzie. Janusz Korwin-Mikke. Nie sądzę, że to jest zagrożenie dla Konfederacji.
A może Konfederacja wróci, może się pogodzicie.
My nie jesteśmy pokłóceni.
No politycznie na pewno, jak się posłucha Janusza Korwin-Mikke, który zarzuca, że go wypchnięto z Konfederacji, że go nieuczciwie atakowano w kampanii wyborczej, że zabrano mu mandat.
Konfederacja nie atakowała Janusza Korwin-Mikke w kampanii wyborczej. Jeśli już, to jacyś pojedyncze osoby.
Inne wrażenie.
Tak, ma inne wrażenie, natomiast ja mam inne zdanie. Tak uważam, że no nie był atakowany. Były niefortunne może wypowiedzi, które jakiś skutek odniosły, ale to jakby nie o to chodzi. No po prostu Janusz Korwin-Mikke wybrał inną drogę, bardziej taką radykalną. Taką drogę, z której jest znany. Na przykład gdzie jeśli chodzi o podejście do Unii Europejskiej, gdzie się różnimy? O właśnie, tutaj zbiegliśmy się myślami.
Bo to jest kłótnia w rodzinie, żeby była jasność, bo pan jest... Zięciem,
no tak, ale w rodzinie się nie kłócimy. Zresztą mamy cały czas normalne warunki.
Czym się różnicie?
Czym się różnimy? Jeśli chodzi o politykę, no przede wszystkim tym, że Janusz Korwin-Mikke i mam wrażenie, że to nowe ugrupowanie wraz na przykład z szanownym panem redaktorem Michalkiewiczem czy Tomaszem Sommerem, no wszystko wskazuje na to, że będą szli z głównym hasłem z wyjściem z Unii Europejskiej.
Bo
my z Unii
Europejskiej. A wy się boicie.
Nie, my się nie boimy, panie redaktorze. My uważamy, że trzeba wrócić do korzeni Unii Europejskiej i sam cel, jaki był nałożony, ten podstawowy Unii Europejskiej, tej wolności takiej gospodarczej, przepływów gospodarczych, jest jak najbardziej za, tylko oczywiście zlewaczałe europejskie, europejska większość doprowadziła do tego, do czego teraz mamy teraz tego skutek. Jest to możliwe, widzimy, co się dzieje za granicą, widzimy, jak protestują rolnicy, chociażby w Niemczech, w Holandii, w wielu krajach europejskich i z takimi krajami, mam nadzieję, że odmieni się w czerwcu.
Trochę jak PiS, bo PiS też mówi, nie wychodźmy, tylko reformujmy. Też mówi, no, nie wychodźmy, tylko reformujmy.
W tym względzie się możemy zgodzić, tak?
A Janusz Korwin-Mikke jest twardy i konsekwentny, mówi, tego się nie da naprawić, trzeba wyjść z tego bałaganu, bo on będzie nas tylko dusił gospodarczo.
No i jak pan redaktor sam zauważył, tutaj się właśnie różnimy, natomiast a propos PiS-u, no to w tej chwili trzeba reformować. PiS miał możliwość reformowania Unii Europejskiej, a nawet podejścia Polski do Unii Europejskiej. Pan premier Mateusz Morawiecki mógł zastosować prawo weta w przypadku Fit for 55, a tego nie zrobił. A teraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na to narzekają.
Transformacja energetyczna to jest jeden z tych owoców polityki europejskiej, który do nas będzie wchodził i samochody, ale za chwilę rozpocznie się kwestia docieplania, modernizacji domów, budowy nowych domów już niedługo. Jak z tego wybrnąć? Polska wytrzyma unijną politykę klimatyczną?
Polska, tu trzeba powiedzieć, panie redaktorze, że Polacy tego nie wytrzymają. Konkretny Kowalski, Kowalska, którzy będą zmuszeni do tego, aby remontować swoje domy we wskazanym kierunku, ale to tylko przede wszystkim chodzi o to, aby narzucić, Unia Europejska chce nam narzucić konieczność wymiany pieców. Przecież jeszcze teraz można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca, tak zwanego kopciucha, na piec gazowy,
a za chwilę
ten gazowy trzeba będzie wyrzucić, bo będzie zakazany, co więcej, będą nakładane kary. Kto to wszystko wytrzyma?
I podatek węglowy za chwilę.
I podatek węglowy. Jak pan redaktor wspomniał, ja pochodzę z Lubelszczyzny, tak? Nie jest to najbogatszy region. Kogo tam będzie stać na to, aby wymieniać piece, aby termomodernizować, bo to się pięknie nazywa, swoje budynki, a jeżeli tego nie zrobimy, to dostaniemy kary, potężne kary finansowe. Za chwilę nie będziemy mogli jeździć samochodami spalinowymi. Za chwilę nie będziemy warszawiacy, ale nie tylko warszawiacy. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie będą mogli za chlebem wjechać samochodem spalinowym do centrum Warszawy.
I to wszystko
Warszawy,
nie element, nie wszystko, ale duża część
tej
tego
chorej to... chorej ideologii lewicowej
to element, tak, ale ubranej w ramy prawne Unii Europejskiej.
Pięknie
Komisji Europejskiej.
Wygląda.
Minister tak. Henik Kloska, minister klimatu i środowiska mówi, że będzie nowy fundusz, który będzie pomagał Polakom. Wszystko będzie dobrze, bo pani minister nam pomoże wymienić piec i pomoże nam ocieplić dom.
No to już nam pomagali wymieniać piece kopciuchy na piece gazowe, a teraz piece gazowe, jak przed chwilą powiedzieliśmy, będziemy wrzucać i to tak w kółko, takie zapętlenie. Gdzie tutaj jest jakakolwiek normalność? My chcemy powrotu do normalności. Tutaj się zgadzamy przecież z Januszem Korwin-Mikke, który o tym mówi od dawna. Chcemy normalności, a w Unii Europejskiej, w obecnym kształcie Unii Europejskiej nie ma tej normalności i my uważamy jako Konfederacja, że możemy do tej normalności jeszcze doprowadzić i będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej europosłów wprowadzić i mam nadzieję, że Europa się obudzi już za kilka miesięcy i wybierze odpowiedzialnych, mówiących, ale i myślących o normalności europosłów, nie tylko w Polsce.
Jak na razie Europa patrzy na Polskę i mówi, teraz wraca normalność, patrzy na działania rządu Donalda Tuska, na działania ministrów Sienkiewicza, ministra Sienkiewicza i Bodnara i mówi, dobrze robicie, Konfederacja, jak patrzy na...
No dobrze robicie, bo...
Dzisiaj rano gościem był prokurator Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego, no i mówi, że kolejne ruchy prokuratora generalnego są niezgodne z prawem. Adama Bodnara.
No właśnie. Czy są niezgodne z prawem? No ja uważam, że balansują na granicy prawa. To przecież nie kto inny jak pan Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich kreował się na takiego stróża prawa, a teraz właśnie balansuje na granicy tego prawa. No nie może być tak, że pan Adam Bodnar teraz
czy
będzie...
łamie, bo wicemarszałek Bosak mówi wprost, to jest jest pójście dalej niż PiS psuło praworządność.
Oczywiste, to oczywiste, tak. To jest najbardziej, dalej. Że poszli oczywiście dalej. I tutaj nie ma jakichkolwiek hamulców. Zresztą po rządzie pana premiera Donalda Tuska niczego więcej spodziewać się nie mogliśmy. No, idzie na całość, łącznie właśnie z łamaniem prawa. I, no, nie jestem prawnikiem, nie chciałbym daleko idących wniosków wysnuwać, a tym bardziej ocen, ale to balansowanie na granicy prawa niewątpliwie jest zauważalne.
To już na koniec sprawa najbardziej fundamentalna być może dla Polski, dla naszego państwa. System obrony, jak powinien wyglądać, czy powinniśmy bronić naszych granic, naszego kraju?
Oczywiście, że powinniśmy bronić granic naszego kraju. Podobnie przecież w tej chwili no, nieco dalej, tak, Teksas broni swoich granic.
Pan poseł
i słusznie,
byłby gotowy pójść do wojska? Gdyby była taka potrzeba?
Byłbym gotowy, ja trochę z mundurówką nawet miałem wspólnego, bo skończyłem szkołę główną służby pożarniczej tutaj niedaleko na Słowackiego, więc mundur mi nie obcy. Więc
a inni
jak najbardziej,
politycy Konfederacji?
Jeśli potrzeba będzie. Ja myślę, że politycy Konfederacji są odważni i będą gotowi bronić nie tylko słowem, ale również czynem granic naszego państwa.
Jacek Wilk, były wasz poseł, były poseł członek Konfederacji, ma takie szkolenia online pod tytułem Jak bronić się przed poborem wojskowym. To dobry pomysł.
Nie znam tych szkoleń. Pobór do wojska, znaczy generalnie wojsko powinno być dobrowolne, tak? My nie jesteśmy za tym, aby na siłę kogoś wprowadzać do wojska, bo wiele osób się do tego zupełnie nie nadaje. Natomiast zachęcać Polaków i Polki również, przecież kobiety
czyli
też wstępują do wojska, do tego,
tak,
aby...
Szwecja przywraca pobór, Finlandia również pobór rozbudowuje, kraje bałtyckie o tym myślą, a ja mam tutaj wypisaną z artykułu Marka Budzisza wypowiedź Sir Patricka Sandersa, to jest dowódca sił lądowych Wielkiej Brytanii, który powiedział, że trzeba przeszkolić obywateli, aby ci byli w stanie chwycić za broń, kiedy nadejdzie godzina W. Pan generał ostrzegał opinię publiczną, że znajdujemy się w roku 1937, czyli wojna jest blisko.
A wojna oczywiście jest niestety blisko. Przeszkolić można, ale nic na siłę. Uważam, że na siłę nikogo nie będziemy zmuszać do tego, aby posługiwał się bronią, bo nie każdy się po prostu do tego nadaje, ale udostępnijmy dobrowolność posiadania broni. Jeżeli Polacy mieliby możliwość łatwiejszego dostępu do broni, to nasz kraj byłby zdecydowanie mocniejszy.
Armię dobrowolną, bez poboru. Jaka wojna została wygrana
dzięki tylko...
Tutaj
trzeba pochwalić chociażby działania Prawa i Sprawiedliwości pod tym względem i utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. To był dobry ruch, tylko niekoniecznie dobrze potem prowadzony.
Bartłomiej Piejo w studio i Krzysztof Skowroński.
Łukaszowi Jankowskiemu zadam to samo pytanie, czy gotowy jesteś pójść do wojska i czy potrafisz strzelać?
Strzelać oczywiście potrafię i każdego zachęcam do nauki strzelania, no ale ja jestem w wyjątkowej sytuacji, bo ja mam w domu cały arsenał, panie redaktorze, bo ja mam rodzinę dużą i mój starszy brat ma nawet własną strzelnicę, więc u mnie w domu jest legalny i dobrowolny jest legalny magazyn i nie chce pan redaktor wiedzieć, co ja mam u siebie w piwnicy, bo mam wszystko.
I ile czasu trzeba z Łukaszem przebywać, żeby taką informację wydobyć? Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za to, że udało się, to pójdziemy może razem na strzelnicę, może coś uda nam się ustrzelić. A ja mam pytanie do pana posła, bo Łukasz nie zapytał o Polską Agencję Prasową. Pewno pan wie, że wczoraj został, nowe władze zostały wpisane. Jest w likwidacji Polska Agencja Prasowa. Są nowi wybrańcy, ci, którzy dowodzą Polską Agencję Prasową. Między innymi działem zagranicznym w Polskiej Agencji Prasowej będzie się zajmował były korespondent jeszcze z czasów PRL-u, tak jak prokurator Kasyk był przy aresztowaniu pana Adama Słomki w 1985 roku, tak? Ten pan był korespondentem chyba też Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie w latach 80., a teraz odpowiada za informacje. Został zlikwidowany dział, który śledził dezinformację w Polskiej Agencji Prasowej. Została zamknięta redakcja zagraniczna w tym znaczeniu, że po angielsku te informacje się już z Polski nie wydobywają. Co pan o tym sądzi?
A to jest właśnie ta merytoryczna, zapowiadana zmiana, oczywiście w cudzysłowie merytoryczna, zmiana na właśnie fachowców. Widzimy, do czego doprowadzają zmiany prowadzone przez rząd pana premiera Donalda Tuska. No, pani Dobrosz Oracz, na przykład redaktor, tak wczoraj zmieniła, już ogłosiła zmianę redakcji z Gazety Wyborczej na Telewizję Polską. No, oczywiście my się mogliśmy tego spodziewać, Polacy może niekoniecznie. Mam nadzieję, że to będzie ocenione przez Polaków również w wyborach, najbliższych wyborach samorządowych, od których zaczęliśmy naszą rozmowę.
7 kwietnia.
A my z Łukaszem w piątek komentowaliśmy list prezesa Solorza do dziennikarzy. Jeżeli Łukasz weźmiesz Gazetę Wyborczą, to na drugiej stronie jest komentarz, który mówi: to bardzo dobry, szlachetny list, ale dlaczego pan Solorz takiego listu nie napisał?
Gdzie pan był, panie Zygmuncie?
W 8 lat.
A Leszek Kostrzewski, Piotr Mączyński, nie znam dżentelmenów.
No tak, ale pytanie zadają, gdzie pan był 8 lat temu, kiedy to właśnie Prawo i Sprawiedliwość zaczynało rządzić w mediach. Teraz będzie wszystko, panie pośle, w porządku.
No nie będzie niestety, szanowni państwo, w porządku. No tak jak powiedziałem, my się tego spodziewaliśmy, ale niestety musimy przetrwać parlamentarnie. Zobaczymy, czy przez 4 lata, czy krócej to się okaże, ale mam nadzieję, że innych wyborów mądrzejszych dokonają Polacy już w kwietniu w wyborach samorządowych, a potem w czerwcu w wyborach europarlamentarnych, które będą bardzo istotne.
Za chwilę Rada Liderów Konfederacji, więc pana posła zwalniamy z niewoli w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Piejo, poseł Konfederacji, był naszym gościem.
Bardzo dziękuję, bardzo miła niewola przebywania tutaj dzisiaj z panami i bardzo serdecznie dziękuję.
Wolność słuchania wymaga czego, panie pośle?
Pan poseł jeszcze nie zna hasła.
Nie znam.
Wymaga wspierania.
Wymaga wspierania.
Okay. patronite.pl/radio.wnet. Zachęcamy, polecamy i dziękujemy wszystkim tym, którzy już tam są. A teraz czas na
YouTube.
Na YouTube.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Chciałoby się ziewać. Budzisz się i słuchasz. Poranek Wnet, godzina 8:39 i zapraszamy Państwa teraz na podróż w czasie, ale zaczniemy od cytatu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury na platformie X napisał: nadchodzi czas profesjonalistów. Wykrzyknik: Małgorzata Jacyn-Witt nie zasiada już w Radzie Nadzorczej Stoczni Gryfia, a Krzysztof Zaręba nie jest już prezesem tej stoczni. Czas na audyt i nowy zarząd wybrany w konkursie. Nie ma tu miejsca na partyjne nominacje. Jest za to na zawodowców i ciężką pracę. Dopilnuję tego. 6 października byliśmy w Szczecinie, rozmawialiśmy z Krzysztofem Zarębą i teraz dwa cytaty z tej rozmowy.
Stocznia Gryfia do roku 2015 niestety była stocznią przeznaczoną do likwidacji za rządów poprzedników, czyli rządów Tuska i Platformy. Była wypożyczalnią doków. W Szczecinie funkcjonowały związane zresztą z obecnymi niektórymi posłami Platformy czy politykami takimi jak Nitras czy Gawłowski, a stocznie teczkowe. One się mieściły czyli w teczkach właścicieli i te stocznie żerowały na Gryfii, a Gryfia była wypożyczalnią dla nich doków. A gro zysków czerpali właśnie pośrednicy i te stocznie. Ta sytuacja uległa zmianie w 2015 roku. Jest program modernizacji realizowany, który obejmuje budowę nowego doku głębi dokowej. Nowy dok buduje nam stocznia Wulkan, będzie największy na Bałtyku, 247 metrów długości, 47 szerokości, który będzie mógł dźwignąć statki o masie do 80 tysięcy ton, czyli to już bardzo duże jednostki będą.
A ja na chwilę wrócę do tych posłów i do tej polityki teczkowej, bo jaki związek ci wymienieni przez pana posłowie mają z tymi interesami, które robiono na terenie stoczni Gryfia?
Już wyjaśniam, no mam od razu mówię, jakby komuś się z tych panów przyśniło mi w proces w trybie nawet wyborczym wytaczać, mam orzeczenie sądu na to. Sąd, ponieważ jedna z tych firm wytoczyła mi proces, ona nabyła po upadłej stoczni wykończonej przez Tuska w stoczni dzisiejszej Wulkan Szczeciński rusztowania. No i sąd posłużył się nadinterpretacją. No, podobnie jak teraz ostatni ten słynny proces w przypadku redaktora Pereiry, nad interpretacją mojej wypowiedzi. No i w każdym razie w tym procesie i w orzeczeniu sądu zostało napisane, cytuję, ja mam na to oczywiście to na piśmie to orzeczenie sądu z uzasadnieniem, że zachodziły relacje towarzyskie między panem, i tu jest imię, nazwisko właściciela tej spółki, która już nie jest zresztą spółką stoczniową, bo ten pan poszedł w inną branżę, z tego co wiem, deweloperską w 2015 roku, a panami Gawłowskim i Nitrasem. Nic dodać, nic ująć. Mam to, podkreślam jeszcze raz, w uzasadnieniu na piśmie wyroku sądu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. I niestety tak to Gryfia funkcjonowała. Wyprowadzony outsourcing, czyli załoga produkcyjna na zewnątrz, wyprowadzone budynki, wyprowadzone nieruchomości, praktycznie stocznia tylko tyle, że nie była nigdy wyrejestrowana i nie była poddana procesowi upadłości. I to wszystko trzeba było scalić, myśmy to wszystko odzyskali.
A my spacerowaliśmy z Krzysztofem Zarębą po stoczni Gryfia i patrzyliśmy, czy to, co mówi, jest prawdą. Nadchodzi czas profesjonalistów. To jeszcze jeden cytat z tego spaceru, z tej rozmowy z Krzysztofem Zarębą, już teraz byłym prezesem stoczni Gryfia.
A myśmy trafili na bardzo ciekawy dokument niedawno, zrobiony na początku 2015 roku na koszt Gryfii, jeszcze zarządów PO-PSL-u. Mówię o rządach PO-PSL-u, no bo oni rządzili, a to mówimy o nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa, bo jesteśmy spółką Skarbu Państwa, w którym ówczesna niemiecka firma Bilfinger, która przecież szybko się wyniosła stąd, nie doszła fabryka turbin wiatrowych tutaj na wyspie. Niedawno nabył ją duński inwestor i będziemy znowu mieli sąsiada. To tak na marginesie. Gdzie postuluje się w tym dokumencie wyprowadzenie wszystkich doków i całej infrastruktury stoczniowej, bo ona miałaby z Gryfii, bo ona by miała przeszkadzać Niemcom w produkcji. I proszę sobie wyobrazić, że stocznia Gryfia, która była uznana za tamtych rządów za trwale nierentowną, tak jak tydzień temu minister Grubarczyk w Szczecinie razem na konferencji, to mi było bardzo miło usłyszeć, ogłosił Gryfię, zresztą zgodnie z prawdą, trwale rentowną, bo trzeci rok, mamy wynik dodatni i to na działalności podstawowej, czyli remonty i przebudowy statków, a 9 miesięcy tego roku też mamy wynik dodatni, co nam, mogę powiedzieć z ostrożnym optymizmem, rok 2023 też będzie na plusie. Można? Można. Jak to mówi się, wystarczy nie kraść. Skala interesów i żerowania na Gryfii była przerażająca, obejmowała sumę około kilku do kilkunastu milionów złotych rocznie.
I teraz nadchodzi czas profesjonalistów. Boże, pan Arkadiusz Marchewka będzie gościem poranka Wnet. Przynajmniej próbujemy zaprosić sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Słuchania wymaga wspierania. Łukasz Jankowski zajęty czytaniem Gazety Wyborczej, ale i w Gazecie Wyborczej, i w Gazecie Polskiej jest ten sam apel apel czego?
Związku Banków Polskich.
I ten apel jest do obecnego rządu o to, żeby rząd wycofał się ze swojej obietnicy. Jaka to była obietnica, to o tym za chwilę. My wędrowaliśmy, czy teraz? Łukasz, jesteś gotowy do odpowiedzi na to pytanie?
Jestem. Apel jest oczywiście o to, żeby nie było wakacji kredytowych, które aktualny rząd przedłużył, aczkolwiek na warunkach znacznie mniej korzystnych dla kredytobiorców, bo są wyższe progi i rzeczywiście jest tak, że w tej chwili znacznie mniej osób się załapie na te wakacje, a one w okresie podwyższonych stóp procentowych, podwyższonej inflacji powodowało, że wielu Polaków miało kłopoty z utrzymaniem stopy życiowej albo zgoła z utrzymaniem się przy spłacaniu rat kredytów. Stąd wakacje kredytowe, ale Bank Polski ma inne na to spojrzenie, bo nie Bank Polski, tylko Związek Banków Polskich, bo dla Związku Banków Polskich to, że daje się czasową ulgę dla kredytobiorców, jest czymś nieuczciwym, jest czymś, co powoduje, że no, tworzy się taki wytrych, który ludzi rozleniwia. Cytat jest taki: ponowne użycie tego instrumentu w nowych realiach politycznych utrwala niebezpieczną tendencję nieuzasadnionych oczekiwań społecznych co do możliwości niewykonywania umów, podważając tym samym zaufanie do stabilności prawa, które jest podstawą bezpiecznej bankowości, piszą członkowie zarządu Związku Banków Polskich. I rzeczywiście jest tak, że chyba ten mechanizm sprawdzony przez było, nie było byłego bankowca, bardzo musiał bankowców innych po kieszeni uderzyć, chociaż banki i tak w ostatnich latach zarabiały całkiem nieźle, nawet bardzo dobrze, no ale chyba nie tak dobrze, jakby chciały, bo ten apel pokazuje, jak bardzo wakacje kredytowe uszczupliły potencjalne wpływy bankowców.
A przewodniczącym Rady Związku Banków Polskich jest dr Cezary Stypułkowski.
Znana osoba.
Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1981 roku był doradcą ministra do spraw reform gospodarczych w Urzędzie Rady Ministrów. W 1985 został doradcą prezesa Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. 87-88 doradca premiera oraz sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw reformy gospodarczej. W późnych latach 80. jako stypendysta Fulbrighta studiował Business School na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i przez 12 lat kierował zarządem banku handlowego. Teraz bank handlowy to jest Citibank Handlowy Został na stanowisku prezesa zarządu grupy PZU, etc., etc. Tyle, jeśli chodzi o o apel sektora banków polskich. Oczywiście proszę nie wyciągać żadnych wniosków z tego, co powiedziałem, bo chcę otworzyć gazetę Polską codziennie na stronie numer 5. Kłótnie w koalicji o lasy. Wiedzą państwo, że 93 tysiące hektarów lasów zostało wyłączone z obiegu gospodarczego. Ta decyzja została podjęta bez żadnej konsultacji, a my sięgnęliśmy dalej w głąb archiwów Radia Wnet, by...
A to ciekawe, bo ja akurat staram się o tej sprawie państwu opowiedzieć i muszę państwu przyznać, że nie jest łatwo. Przerażenie w lasach państwowych jest duże i leśnicy, którzy pracują aktualnie i mogą być z tej pracy wyrzuceni, nie chcą tej decyzji w ogóle komentować. Jak na razie jestem na prowadzę rozmowy z osobami, które są na emeryturze, a i tu namówić kogoś na rozmowę na żywo nie jest tak łatwo. Widać, że to, co Donald Tusk robi w mediach, czy robi w prokuraturze, to nie tylko ma na celu przejęcie tej czy innej instytucji, ale ma na celu, przynajmniej taki jest tego efekt, ogólne przerażenie. Znaczy, przynajmniej na przykładzie lasu widać, że wszyscy już wiedzą, że Donald Tusk nie żartuje i że lepiej na ten rząd uważać, bo jak się mu krytyczne zdanie wyrażąc naciśnie na odcisk, to może być groźnie.
My w tych archiwach odnaleźliśmy rozmowę Tomasza Wybranowskiego z profesorem Janem Szyszko. To teraz kilka fragmentów z tej rozmowy.
Proszę sobie wyobrazić, że jednak lasy państwowe to jest ponad 8 milionów hektarów. Zajmują 1/4 terytorium kraju, a pod lasami państwowymi znajdują się przebogate zasoby geologiczne. A więc tutaj głowy myślą i ten proces trwa, tak jak pan tu wspomniał, od czasów AWS-u, co rozpoczęło się rzeczywiście w 1997 roku nawet, kiedy zaatakowano lasy państwowe, ale równocześnie kontynuowany był proces Puszczy Białowieskiej. I cały pomysł tych głów, które myślą, to są inteligentni ludzie, polegał na tym, żeby oskarżyć Polskę, że nie potrafi chronić przyrody i w związku z tym pokazać, że nareszcie zrobimy tu wielki park narodowy, ale w tym czasie opędzlować wszystkie polskie lasy państwowe. Proszę sobie wyobrazić, że we wszystkich większych miastach świata, od Sydney po Nowy Jork i oczywiście Europę, robiono protesty, że Polska nie chroni Białowieży.
I ciąg dalszy tej rozmowy.
Większość obszarów Natura 2000 znajduje się na terenach leśnych. Stan występujących gatunków zieli jest pochodną użytkowania, to znaczy, że Polacy potrafią tak użytkować, że mają wszystkie gatunki i siedliska, które już dawno nie występują w zachodniej Europie. To jest przekłamywane z bardzo prostego powodu. Są ludzie niezwykle inteligentni, którzy patrzą na polskie zasoby leśne, również i ziemskie, bo to jest ponad 8 milionów hektarów, to przejąć, wykorzystać jako mienie zastępcze, jako reparacje różnego rodzaju, prawda? A niech pan jeszcze zauważy, że Polska jest rzeczywiście unikatem pod względem tradycyjnych zasobów energetycznych. Prawie 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się na terenie Polski. Tyle samo w układzie wymiernym mamy węgla brunatnego, przebogate zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne, czyli odnawialnych źródeł energii. I teraz niech pan sobie wyobrazi te głowy, które myślą. Gdybyśmy tak przejęli taki teren, a później zmienili prawo geologiczne, na wzór chociażby prawa amerykańskiego. To, co jest na mojej powierzchni, jest również i głęboko w ziemi też moje. No to wie pan, to jest naprawdę fajny kąsek do tego, żeby nad tym się zastanowić. Powiedzmy sobie szczerze, ci ludzie inteligentnie na ten temat myślą.
Jeszcze 3 fragmenty z tej samej rozmowy Tomasza Wybranowskiego z profesorem Janem Szyszko.
Jesteśmy liderem w zakresie koncepcji polityki klimatycznej, a szczególnie w zachodniej Europie. Niektórzy uważają religii już w tej chwili, gdzie nie liczy się ani prawda, gdzie nie liczą się fakty, nie liczy się również etyka, tylko liczą się prywatne interesy, już nawet nie państw, grup interesów, korporacji, gdzie ani prawda, ani nauka, ani etyka nie ma nic wspólnego. Zresztą będę o tym mówił, bo wyjeżdżam teraz na Sycylię, na kolejną sesję 52. Światowej Federacji Naukowców, gdzie będę otwierał ten kongres i będę właśnie mówił, czy etyka i nauka w jednoczącej Europie się jest jeszcze potrzebna. Na przykładzie właśnie polityki klimatycznej na podstawie skandalu w Puszczy Białowieskiej. Będzie po mnie też otwierał pan prezydent Václav Klaus. Jest tam sporo noblistów, więc będziemy się nad tym zastanawiali. No to naprawdę to jest wielki problem. Dyskusja na ten temat trwa. Czy w ogóle nauka jest potrzebna i etyka, czy też indolencja polityków w wielu wypadkach wystarcza.
To teraz fragment o NGO-sach.
Odnośnie polskich lasów państwowych, to jest wzór dla całego świata do naśladowania. W jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi, żeby były pomnażane równocześnie. No, czyli taki typowy przykład czynienia sobie ziemi poddaną, albo inaczej zrównoważonego rozwoju. Korzystać z zasobów przyrodniczych po to, żeby te zasoby przyrodnicze trwały, żeby było ich coraz więcej, żeby służyły człowiekowi i przyrody. I to jest wzór do naśladowania, no ale tego nie chcą zobaczyć koła, szczególnie, ja bym powiedział, lewackie. Organizacje tak zwane pozarządowe, ekologiczne, przecież one atakują... Co? No atakują polskie lasy państwowe, prawda? Że nie potrafią chronić przyrody. Jestem profesorem, jestem dydaktykiem, no więc ciągle liczę na to, że jednak ci ludzie zaczną współdziałać. Aby rozsądek wrócił, jest bardzo prosta metoda. Zabrać im dofinansowanie, panie redaktorze. Jak patrzę na te twarze, które tu są w Puszczy Białowieskiej, to te same twarze są pod Sejmem i protestują przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Te same twarze atakują Kościół. Te same twarze znieważają nasze symbole. Ostatnio wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej okleili moje biuro poselskie. Są ci sami ludzie. To jest naprawdę wąska grupa osób, niezwykle aktywna. Myślę, że chyba najlepszą metodą jest jednak, żeby zobaczyć, skąd są finansowani i na jakich podstawie. I wtedy to by się chyba sprawa wyjaśniła.
I na zakończenie o próbach przejmowania majątku leśnego i gruntów lasów państwowych profesor Jan Szyszko.
O ile mnie pamięć nie myli, to byłem ministrem, ale już niedługo. Ja byłem wtedy wiceprezesem Porozumienia Centrum i w ramach akcji wyborczej Solidarność przygotowaliśmy program Środowisko dla Człowieka, Człowiek dla Środowiska. Jak zagospodarować zasoby przyrodnicze po to, żeby służyły człowiekowi, służyły przyrodzie. I między innymi sprawa dotyczyła reprywatyzacji. To było oczywiście wpisane bardzo mocno w program AWS-u, no i również i w program Porozumienia Centrum. Tam wyraźnie w tym programie, to był kilkudziesięcioosobowy zespół profesjonalistów, było napisane, że reprywatyzacja tak, z wyjątkiem lasów państwowych, za które, o ile zostały przejęte niezgodnie z prawem albo z krzywdą ludzką, trzeba zapłacić właścicielom. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, Polska powinna posiadać około 30% lesistości kraju i te lasy powinny być nastawione na funkcje środowiskowe, dążąc do tego, żeby były również i samofinansujące się. To był program. Było wpisane, że lasy nie podlegają prywatyzacji. Ni stąd, ni zowąd na jednej z rad ministrów, ja byłem wtedy ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, ad hoc jeden z ministrów podał propozycję, żeby z polskich lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Pan premier Buzek powiedział, wspaniały pomysł. Mówię, no panowie, ale program mówił o czym zupełnie innym i w związku z tym składam tu votum separatum i bardzo proszę, żeby to zostało ujęte. No i wtedy pan premier zażyczył sobie głosowanie i przegrałem to 13-1. No jednak reakcja społeczna była bardzo duża, za co chciałem serdecznie podziękować również ówczesnym środkom społecznego przekazu. To się nagłośniło, doszło do reasumpcji głosowania na następnej Radzie Ministrów i wygrałem 8-7. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało z polskimi lasami państwowymi. Ani jedna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie dotrwała do chwili obecnej. Wszystkie zostały sprywatyzowane i tak by się pewnie stało z lasami. Ten proces trwa nadal i za czasów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego starano się włączyć lasy do sektora finansów publicznych. Wtedy przecież zebraliśmy ponad 3,5 miliona podpisów. Chcę powiedzieć to jasno. Tu dziękuję Radiu Wnet. Dzięki Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik. Udało się zrobić wielką akcję i od tego pomysłu odstąpiono. No ale później jeszcze były następne. A mianowicie, żeby obciążyć lasy państwowe haraczami odpowiednimi po to, żeby doprowadzić je do zapaści finansowej. To jest w pewnym sensie kontynuowane do chwili obecnej.
To jest kontynuowane do chwili obecnej. Ten proces dotyczący polskich lasów trwa i trwać będzie, chociaż jest w samej koalicji rządzącej posłowie PSL-u uważają, że te poczynania, które są związane z lasami państwowymi, są niezupełnie w porządku. Były bez konsultacji, były podjęte w sposób, po prostu podjęto decyzję o wyłączeniu, kiedy rozmawialiśmy z przedsiębiorcami. przedsiębiorcą leśnym z Bieszczad. Z dnia na dzień kupił nowe urządzenia, utrzymuje rodzinę. On, wiele rodzin utrzymuje się z lasów w Bieszczadach, a tu nagle dziękujemy bardzo. Do widzenia, nie masz pracy. Tak, Łukaszu, wygląda sytuacja w lasach państwowych.
Profesor Jan Szyszko może o tym mówić spokojnie, bo już jest pod innym osądem i stąd z tych dźwięków możemy korzystać. To jest tak, że o takie głosy teraz będzie trudno, bo sytuacja w Polsce jest taka, że ludzie po prostu się boją. No, ale będziemy starali się ten lęk przebijać i o tym, co oznacza polityka pani minister Henik-Kloski wobec Polskich Lasów Państwowych, opowiadać także w kolejnych audycjach, na które już teraz państwa zapraszam. Stawiamy kropkę w tym poranku w Net, a kropką będzie adres z kropką w treści patronite.pl /radiownet. To też wyraz odwagi, ale to też wyraz tego, żeby można było o takich tematach jak zmiany w lasach państwowych, jak niszczenie lasów państwowych opowiadać, mimo tego, że atmosfera strachu jest coraz szersza.
Po wiadomościach zapraszamy państwa do studia Bejrut. Potem jest raport z Kijowa. 10:11 Łukasz Jankowski wróci do studia, znając życie jeszcze.
Będzie ciekawie. A z takich nadzwyczajnych wydarzeń to po godzinie 13:00 ma być konferencja prasowa, bo dzisiaj o 11:45 startuje zespół pracy państwowej zajmie się Centralnym Portem Komunikacyjnym. Zespół pod kierunkiem byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a dzisiaj będzie wyjątkowo nawet prezes Jarosław Kaczyński uczestniczył i pewnie wspólnie dwóch panów, a może większa liczba polityków będzie na konferencji mówić o tym, jaką wizję opozycji ma Prawo i Sprawiedliwość dla siebie.
I tak dopłynęliśmy do godziny 10:00. Przypominam państwu, że do 9:00. Przypominam państwu, że w piątek wyruszamy na wielki rejs ku wyspom kokosowym i zapraszamy i zachęcamy pasażerów, żeby nie tylko załoga, ale żebyśmy mogli.
Pasażerów patronów.
Tak, jest pasażer. Nowa możliwość podróżowania żółtą łodzią podwodną. Bilet na ten rejs można oczywiście na patronite.pl/radiownet nabyć. Zachęcamy do tego wszystkiego. Tak czasami radiowcowi trudno rozstać się z mikrofonem, ale kiedyś trzeba. Odpływamy,